Dzień dobry. Pan Kichot Jolopukki. Ponad 75% obszaru Finlandii pokryte jest zwartymi kompleksami leśnymi. W Polsce lasy to niespełna 30%. Czy świadczy to o tym, że jesteśmy krajem bardziej zurbanizowanym i bardziej rozwiniętym niż Finlandia? Może i tak, ale czy w związku z tym jesteśmy szczęśliwsi? Bynajmniej. W rankingu poczucia szczęśliwości, to dość dyskusyjne kryterium, do Finlandii nam daleko. Szczęście zresztą nie spływa na ludzi wraz ze strumieniami pieniędzy i dóbr materialnych. W pierwszej dziesiątce najszczęśliwszych krajów świata znalazły się m.in. Kostaryka i Meksyk. Ale Finlandia to właśnie kraj, gdzie na górze Korvatunturi mieszkał Joulupukki, rozdający prezenty starszy pan z białą brodą. Sprawa okazała się kontrowersyjna, bo Korvatunturi leży na samej granicy z Rosją, więc nie wiadomo, jak ułożyłyby się jego stosunki z sąsiednim dieduszką Marozą i jakie prezenty mogłyby nadciągnąć ze wschodu, co już zresztą Finowie parę razy przerabiali. Zatem darczyniącego staruszka przeniesiono do Rovaniemi. Dziś cały świat nazywa go Świętym Mikołajem, który jak wiadomo nigdy nie istniał, w przeciwieństwie do Joulupukkiego. Może dlatego Finlandia już ósmy raz z rzędu uznana została za najszczęśliwszy kraj świata, a Polska, która w kwestii wiary w to, kto zapewni nam szczęście, poćwiartowana jest na trzy nierówne połowy, tych, którzy głosują na Dziadka Mroza, tych, którzy czytają Remigiusza Mroza i tych, wobec których jako świadek koronny zeznawał Tomasz Mraz. Znalazła się w tym roku na pozycji 26. To i tak nieźle, zwłaszcza zważywszy na to, że wyprzedziliśmy w tym rankingu m.in. Francję, 33. pozycja, Hiszpanię, 38. i Włochy, 40. Nas, co prawda, wyprzedza Belize, ale podobno od 2023 roku mamy tendencję wzrostową. Aha, tuż przed Belize, na pozycji 24. są USA, ale te wyniki zostaną unieważnione i obłożone cłami, bo nie okazują należytego szacunku dla Homo orangutanus. Naturalnie zazdroszczę w Finlandii lasów Joulupukkiego, blisko 200 tysięcy sporych jezior, a ostatnio wspaniałej, supernowoczesnej i życzliwej ludziom biblioteki w Helsinkach. Do niedawna zazdrościłem im też socjalistycznej premierki Sanny Marin, ładnej i obecnie 40-letniej pani, która ma na drugie imię Mirella, jest córką jednopłciowej pary, matki i jej partnerki, i której Finowie po zaledwie 4 latach premierowania podziękowali i odesłali do domu, męża i córki. Ale Sanna była już po rozwodzie, więc jakby sprawa zastąpienia życia politycznego przez życie rodzinne stała się nieaktualna. I była pani premier zaczęła funkcjonować jako doradczyni w think tanku Tony'ego Blaira. Nie wiem, czy to coś ma do rzeczy, ale pani Sanna jest wegetarianką. Trudno się dziwić temu poczuciu szczęścia Finów. W kraju o powierzchni ponad 338 tysięcy kilometrów kwadratowych, Polska ma niespełna 314 tysięcy, mieszka ponad 5 milionów 600 tysięcy osób. W Polsce 37,5 miliona. W Finlandii zatem jest pustawy luzik, a w Polsce wszyscy warczą na wszystkich, bo brak nam dystansu od człowieka do człowieka. I to od dawien dawna. W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach rozbiorów, a rok wcześniej, w 1917, Finlandia otrzymała niepodległość. Po tysiącleciach obcego panowania, najpierw szwedzkiego, potem rosyjskiego. To też jest spora różnica. Ale to w Finlandii wymyślono fińskie sauny. Joulupukkiego, przypominam. Co do tej szczęśliwości, to przypominam też sobie, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, a ja w Finlandii nigdy nie byłem i się nie wybieram. W Polsce jestem kamieniem i obrastam mchem jak kamień. Gdybym jednak mógł spojrzeć na Finlandię z lotu Boeinga, to pewno zobaczyłbym tylko zielone lasy, niebieskie jeziora i oczyma duszy byłą premierkę dwojga imion Sanne Mirelle. Na Polskę tylko raz porządnie spojrzałem z góry, w 1985 roku, Kiedy to wykonywałem nagłe zastępstwo na seminarium witkacologicznym w Słupsku i leciałem tam na Ola Boga samolotem na trasie Kraków, Warszawa, Słupsk i z powrotem. I poza lotniskami miast w zasadzie nie widziałem, tylko lasy i lasy. A potem, kiedy pierwszy raz jechałem samochodem na zachód, przekroczywszy granicę niemiecką, zobaczyłem na terenie byłej NRD łysawe wzgórza, na których figlarnie, jak mi się wydawało, błyskały skrzydła wielkich wiatraków, przekształcających energię z niczego w potęgę przemysłową Niemiec. Starałem się zapomnieć o tym, co w szkole mi opowiadano o zagłębiu Sary i Rury i co ojciec opowiadał mi o tym, jak po powstaniu warszawskim krótko podnosił potęgę przemysłową III Rzeszy w obozach w Turyngii, gdzie jako zawodowy księgowy został ślusarzem. Ale nic w tym dziwnego. Ślusarzem był też mój dziadek, tyle że z własnej woli. Te wiatraki w Saksonii wydały mi się szalenie nowoczesne, ekologiczne i wręcz romantyczne, a przede wszystkim niezwykle malownicze. W sumie romantyzm narodził się właśnie w Niemczech. Nicht wahr? Parę lat później zobaczyłem rysunek Picassa, przedstawiający pana Kichota na Rosynancie i Sancho Panse na ośle Daplu, z kilkoma małymi wiatrakami w tle. I to wydało mi się jeszcze bardziej malownicze. Takie konwencjonalne wiatraki oglądałem na polskim Pomorzu, a potem najczęściej w Grecji, głównie na Rodos i na Krecie. I tam też po raz pierwszy mogłem skonfrontować te niedoszłe ofiary szarży Don Quixota z poniszczonymi przez wiatr i czas skrzydłami i urządzeniami technicznymi, z odległymi, wyniosłymi, bezlitosnymi wiatrakami elektrycznymi, które całymi chmarami obsiadały szczyty wzgórz. Jakoś już nie wydało mi się to romantyczne. Chyba też w Grecji wiele lat temu zaobserwowałem pierwsze współczesne próby zaprzęgnięcia słońca do produkowania energii dla ludzi. Były to po prostu wielkie żeliwne kotły z wodą, pomalowane na czarno i umieszczone na dachach domów, zabudowań gospodarczych czy po prostu na ziemi. Słońce podgrzewało wodę i już. Nie było to ładne, ale wzruszała mnie prostota i funkcjonalność tych urządzeń. Parę lat później baniaki z podgrzewaną wodą, owszem, były nadal, ale opodal pojawiły się wielkie, błyszczące fioletowo i złoto płaszczyzny ogniw fotowoltaicznych. W ciągu ostatnich kilkunastu lat pokryły wszystko, co tylko mogły. Wysokie kościoły, szerokie domy towarowe, wielkie fabryki i małe chatki farmerskie. W polach, obok tysiącletnich zabytków i gajów oliwnych, wśród winnic, koło afrykańskich i góralskich chat, też lśnią nowoczesnością tafle ujarzmiające energię słoneczną. Czasem pokrywa je pył niesiony przez wiatr znad Sahary, no i wtedy chyba ich moc produkcyjna maleje do zera. Niekiedy niszczy je czas i erozja, bo widywałem sterty ogniw składowane pod stodołami jak przemysłowe odpady wielkogabarytowe. Albo azbestowe dachówki, zdzierane z amerykańskich dachów przez polskich gastarbeiterów, którym na rakotwórcze działanie azbestu musiał pomagać tylko bourbon Jim Beam ze stanu Kentucky. Gdy się leci samolotem, widok z góry coraz częściej przynosi złudzenie, że ziemia, zwłaszcza w rejonach położonych na południe od Radomia, wyprzedawana jest na rzecz trzech konkurujących ze sobą mocarstw. Jedne obszary są okupowane przez tafle ogniw słonecznych, drugie przez rozrastające się centra handlowe, wbrew nazwie zwykle położone z dala od centrum miejscowości, z gigantycznymi parkingami, trzecie przez obszary folwarczne, gdzie warzywa i owoce, nigdy nie wiem jak zakwalifikować pomidory, produkowane są pod folią, która gdzieniegdzie zapewnia uprawom ciepło, a gdzie indziej zatrzymuje wilgoć. Z daleka i z wysoka wygląda to jak śnieg, ale to dyszący gorącą wilgocią plastik. Wiem, że to wszystko jest niezbędne do współczesnego życia, że zamiast kończących się w zasobach ziemi paliw kopalnych, węgla, gazu i ropy naftowej, musimy wymyślić coś takiego, co pozwoli nam przetrwać zimę przy kaloryferze, a lato przy klimatyzatorze i wentylatorze, usmażyć bewsztyk, zrobić jajecznicę czy ugotować ryż, oświetlić ulicę, poruszyć silnik pociągu, doładować smartfon czy włączyć telewizor. Że musimy gdzieś produkować żywność i zaparkować auto. Wiem też, że propagandowe krzyki czy szarże z politycznymi lancami tysięcy panów Kichotów i pań Kichotek nie uratują świata dzięki zniszczeniu tego, co zapewne odbierze pracę górnikom i zajmie ostatnie wolne metry pól i łąk, ulic i placów, jezior i mórz. Bo dalszy ciągły rozwój będzie postępował bez względu na to, ile wet postawią temu rozwojowi politycy i do ilu tradycji odwołają się działacze pseudopatriotyczni i zapatrzeni w przeszłość konserwatyści. Tylko, że może stać się i tak, iż stanie przed nami alternatywa, albo wykończy nas smog, zatrute powietrze i plastik we wszystkim, co nas otacza, albo wszystkim, co nas otacza, staną się urządzenia walczące ze smogiem, zatrutym powietrzem i plastikiem. W dodatku niestety nie staniemy się wszyscy Finami. Powierzchnia lasów i jezior będzie się zmniejszać, a liczba dyszących wobec siebie nienawiścią ludzi, szukających możliwości lepszego życia, bezpieczeństwa, zdrowej wody, niezepsutego jedzenia, świeżego powietrza oraz przeciwnie, tych za wszelką cenę odpychających ludzi, którzy nasze wciąż powiększające się w sposób niekontrolowany zasoby chcą uszczknąć, będzie rosła w niebywałym nigdy wcześniej tempie. Dylemat iście sartrowski, wybór między złem a złem. Czy jest z niego wyjście? Może wszyscy powinniśmy napisać list od świata do Joulupukkiego? Może on coś pomoże? Ewentualnie niech się naradzi ze świętym Mikołajem, który nigdy nie istniał, dopóki nie zatrudniła go w swojej reklamie firma produkująca napoje gazowane. Nic to Baśka, powiedział Wołodyjowski i wysadził się. Zanim to jednak nastąpi, wszystkim Baśkom z okazji dzisiejszej barburki wszystkiego najlepszego i ogromnego poczucia szczęścia i pięknych widoków za oknem i w domu.